Naszym gościem jest Jakub Słowik, prezes Fundacji Zielona Przystań. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prosto z Ukrainy. Gościmy właśnie w naszym studiu pana Jakuba, który już od kilku lat jeździ na Ukrainę.
Od początku w zasadzie konfliktu.
Od początku tego konfliktu. A teraz prosto z Chersonia, gdzie razem z kilkoma osobami z Tarnowa zawieźliście pomoc tuż przed świętami. To co udało się zawieźć?
Udało się zawieźć bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy. Tak naprawdę to w trzech busach udało nam się zawieźć prawie 5 ton produktów do samego Chersonia. Też jakby poprzedziła to dość poważna logistyka, bo wcześniej te busy, one są ważone na granicy polsko-ukraińskiej, więc część towaru wysyłaliśmy jeszcze wcześniej przez takie transporty zaprzyjaźnione, które gdzieś jechały w głąb Ukrainy. Sobie odebraliśmy po prostu ten towar i dokoptowaliśmy i tym sposobem udało nam się w tych trzech busach rozlokować prawie 5 ton żywności. Głównie to były zupki błyskawiczne, słodycze, ryże, kasze, makarony, ale także takie środki chemiczne jak szampony, mydło czy też proszki.
Czyli mieszkańcy Tarnowa, okolic, pamiętają cały czas o walczącej Ukrainie. Skąd pochodziły te dary?
Ten temat Ukrainy, on już jest mniej popularny, natomiast sytuacja tam, to zaraz pewnie powiemy, jest z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc coraz gorsza. Ta pomoc jakby jest bardziej zasadna. Tak, to byli mieszkańcy Tarnowa, były też firmy zaprzyjaźnione, natomiast to też bardzo ważne i to muszę powiedzieć, że busy, te trzy busy, którymi jechaliśmy, to też były busy pożyczone. To my jako fundacja nie mamy swojego takiego środka lokomocji, także trzy firmy nam tutaj zaufały i nam udostępniły na 4 dni, wyjęły ze swojego kalendarza zadań te samochody i udostępniły na naprawdę ciężkie drogi, ciężkie warunki, obdarzając nas dość dużym zaufaniem.
Właśnie, chyba przyzwyczailiśmy się niestety do tego, że tuż za naszą granicą trwa konflikt, trwa wojna. Kiedy mówicie, że zbieracie dary, bo jedziecie na Ukrainę, to co mówią ludzie?
Niektórzy są zaangażowani, niektórzy dają nam swój komentarz z dezaprobatą, że przecież nie ma wymaganej pomocy, bo już ta pomoc już tak szeroko popłynęła wcześniej, więc to już się na pewno to wszystko nasyciło. Natomiast no, prawda jest zgoła inna, bo trzeba pamiętać, że nie obrażając nikogo, że Ukraina jest przed wojną, nie była bogatym państwem. Może jest bogata w złoża, natomiast jakby nie jest bogatym państwem, więc ten raczej tą biedę tam widać. My mówimy tutaj, to jest mój ulubiony tekst, że Ukraińcy jeżdżą super samochodami. I owszem, te super samochody też tam są, natomiast tam jest dość duże rozwarstwienie społeczne. Ta klasa średnia jest ciężko dostrzegalna i widzimy ultra zamożnych ludzi i bardzo, bardzo biednych ludzi. A my docieramy właśnie do tych, no, raz, że najbiedniejszych, a dwa, że znajdujących się w bardzo niekorzystnych warunkach geograficznych, czyli zaraz przy samej granicy konfliktu zbrojnego.
Pan na samym początku powiedział, że jest coraz gorsza sytuacja. To teraz o tym, jak się żyje, jak się wam podróżowało z tym transportem humanitarnym.
Mówiąc, że jest gorsza, no właśnie, my w Chersoniu, bo też jeździmy od początku wojny, w różnych miejscach byliśmy, tam, gdzie ta sytuacja nam się wydawało, że była najbardziej potrzebna. Teraz od jakiegoś czasu jeździmy do Chersonia i mamy takie doświadczenie paru wizyt w Chersoniu, gdzie no, tak źle jak teraz, to nie było. Po pierwsze, to, żebyśmy mogli wjechać do samego Chersonia. Te przygotowania też trwały, musieliśmy dostać specjalną zgodę od tamtejszego wojska. Już tydzień wcześniej podawaliśmy numery rejestracyjne, numery samochodów, numery paszportów i kto tam będzie. Uzyskaliśmy taką zgodę z wyszczególnioną mapką, gdzie możemy się tylko poruszać, ani o centymetr nie można było zboczyć z tej stratosfery. Oczywiście praktyka inaczej nam pokazała. Natomiast no po pierwsze, siatki antydronowe, jakby drogi, które zaraz przed Chersoniem i w samym Chersoniu są, to są takie tunele osiatkowane, żeby powstrzymać atak dronów. No to też trzeba powiedzieć, jakie jest ryzyko ataków. Po pierwsze, to są ataki z dronów. Czyli te drony po pierwsze albo mogą wybuchać i niszczyć się same, takie drony kamikadze, albo na przykład są drony, które ich misją jest po prostu zrzucenie min takich i one po prostu zrzucają miny i wracają tam do za rzek, bo to też, żeby tutaj geograficznie to jakoś nakreślić, Cherson znajduje się nad rzeką, to jest Dniepr i za tą rzeką już Rosjanie są, także tutaj to jest takie miasto, które jest na styku.
Czy były niebezpieczne sytuacje?
No były, no właśnie ja nie lubię za bardzo o tym mówić, bo to jakby to też wskazuje na moją lekkomyślność, a nie jakieś cechy, które są godne naśladowania. Drodzy Państwo, to jest Tak, że my jesteśmy w miejscu przez, nie wiem, kilkanaście, bo zostaliśmy tam na noc, prawie 24 godziny, w miejscu, w którym ktoś jest od 4 lat. Dla nas jest to w ogóle przerażająca sytuacja, bo przez całą noc były takie ataki właśnie z tych gradów, to są takie pociski i one są wystrzeliwane i one po prostu lądują, to jest taka artyleria na drugą stronę. Tam nie ma żadnych syren, że te pociski lecą, bo to jest jakby od wystrzelenia do detonacji jest bardzo krótki czas. Natomiast my byliśmy przez chwilę, a ludzie tam żyją i to jest niesamowite. Czy była sytuacja ryzykowna? No tak, no całą noc ładowali, a nad ranem przy śniadaniu okazało się, że jedna z rakiet uderzyła w ten dom znajdujący się niedaleko i go zniszczyła. Tak to wygląda. Mieszkaliśmy na parafii, która tam katolickie, która tam jest, u księdza Maksyma i tam już nie jedna rakieta spadła. No, raz, że spada rakieta, ona wybucha, ale natomiast najgorsze są odłamki, które po prostu przebijają szybę, później przebijają ściany, przebijają drzwi i po prostu wędrują dalej i penetrują pomieszczenia, więc to jest jakby najgorsze.
Czyli na parafii ksiądz także doświadczył takich sytuacji, bo te odłamki, tak jak pan mówi, przechodzą, tak? Przez ściany, przez drzwi.
Tak. Tam nieraz były takie sytuacje, że jakimś cudem zmieniał lokację, bo gdzieś poszedł po coś i nagle się okazało, że całe szczęście, że nie stał przy danym oknie. Tam część okien już jest po prostu, znajdują się w nich płyty OSB, ponieważ już są szyby powybijane, bo raz odłamki, natomiast jakby jeżeli następuje detonacja, jest fala uderzeniowa, która po prostu niszczy, no jest na tyle duża, że po prostu wybija szyby w oknach. Tam ten kościół już z każdej strony w zasadzie rakiety przez te lata spadały. Na szczęście no, nieskutecznie, nie wewnątrz, tylko zawsze gdzieś nieopodal.
Widziałam w mediach społecznościowych, że ten pocisk nawet w ulicę jest wbity.
Tak, to jest nie wybuch. Tak, to jest nie wybuchy. One tam po prostu są. Jakby to jest taka sytuacja, że nikt nie ma tam czasu, żeby... No u nas, gdyby się zdarzył jakiś niewybuch, no znaczy widzimy to też w mediach, tak jak u państwa, że znajduje się jakiś niewybuch z pierwszej wojny czy z drugiej wojny światowej. Zbierają się, odcinają tam ulicę, zbierają się saperzy. Tam po prostu takie głowice leżą wbite w ziemię, są oznaczone czerwoną taśmą, żeby w to nie wjechać i tyle, i życie toczy się dalej. Natomiast to, co ciekawe, co mnie cały czas szokuje, że jedziemy tam, odwiedzamy ich i znajdujemy się w takim no, dziwnym czasie. Natomiast te osoby tam żyją. My byliśmy na porannej mszy świętej, tam gdzieś słychać w oddali, że wyszczeliwane są pociski, nie wiemy, czy spadną. Później po tej mszy świętej wychodzimy, tamten z domu nieopodal cały czas płonie, a panie wybierały się na pielgrzymkę z okazji Dnia Świętego Józefa do Mikołajewa, do miejscowości obok. Czyli jakby do sytuacji ekstremalnych można przywyknąć, ale chyba też trzeba przywyknąć, bo życie jest takie, że trzeba żyć dalej.
Jak się właśnie żyje tamtejszym mieszkańcom? Jak te dary będą też rozdawane za pośrednictwem parafii?
Tak, za pośrednictwem parafii do osób najbardziej potrzebujących. Należy też pamiętać, że w takich miejscach jak Cherson tam w zasadzie nikt nie pracuje, bo no, pracują oczywiście policjanci, wojskowi, strażacy, takie służby w jakiś sposób, które zapewniają funkcjonowanie jako miastu, tak? Natomiast takich prac normalnych tam nie ma. Tam ludzie po prostu trwają w jakiś tam sposób. Trwają i czekają i nie wiedzą, jak długo będą czekać trochę w takim marazmie.
Będziecie nadal pomagać?
Tak. Znaczy to jest bardzo trudne, bo ten proces to jest też cała logistyka. Ja muszę o tym powiedzieć, ta logistyka jest duża, bo to nie trwa, tak naprawdę to zbieranie nie trwa 2-3 tygodnie, tylko trochę dłużej. To też są osoby, Mateusz i Litka, Marta, które są w Zielonej Przystani, które cały czas tutaj zbierają, męczą sponsorów, pukają do różnych drzwi, żeby też pomogli. Mówię, ten temat nie jest takim tematem, bym powiedział, mocno komercyjnym, natomiast jest to odruch serca, bo proszę mi uwierzyć, naprawdę docieramy do ludzi, do miejsc, gdzie ta pomoc jest bardzo potrzebna. I co jest ciekawe, bo my cały czas się posługujemy językiem polskim tam, więc to jest tak, że jesteśmy tysiące kilometrów od domu, natomiast tam są i potomkowie Polaków i ludzie też, tak jak tutaj ksiądz Maksym, który nie jest Polakiem, natomiast jest księdzem po naukach w języku polskim w tamtejszym seminarium, natomiast w języku polskim.
Parafia w Krzyżu także już od lat angażuje się w tę pomoc i teraz też był z wami ksiądz Jacek Olszak.
Tak, ksiądz proboszcz to jest w ogóle mistrz, jeśli chodzi o takie rzeczy. To dzięki niemu i to w zasadzie parafianie parafii Krzyż udostępnili nam 3 samochody dostawcze, więc to też jest mówię, ukłon w tą stronę miasta. No i ksiądz Olszak, który nie boi się, to jest człowiek, który po prostu wsiada w busa, jedzie i nie narzeka nigdy, kiedy trzeba nosić, to nosi, kiedy trzeba, to jest po prostu złoty człowiek, bardzo pracowity.
To ile osób było z Tarnowa?
Z Tarnowa 5 osób się wybrało w tą daleką podróż, bo też ona zajmuje 2 dni dotarcie w jedno miejsce i 2 dni powrót, więc tak naprawdę wyjechaliśmy w czwartek, wróciliśmy wczoraj po 23.
Zawieźliście wiele nadziei, radości dla tych ludzi, chociaż na chwilę. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był Jakub Słowik, prezes Fundacji Zielona Przystań.
Dziękuję uprzejmie, do widzenia.